Witam Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Wrocławska przy mikrofonie. Kochani, jestem z Wami od poniedziałku do czwartku właśnie o godzinie 8 i zapraszam Państwa do pozostania ze mną. Będą dzisiaj bardzo ciekawe tematy. Mamy eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jest reakcja ze strony Iranu za zbombardowanie w ubiegłym tygodniu przez Izrael konsulatu w Damaszku w Syrii. No i na pewno zastanawiamy się, do czego to wszystko zmierza. Czy jest możliwe, że to, co dzisiaj oglądamy, oba poważne konflikty, jeden na Ukrainie, a drugi na Bliskim Wschodzie, zostały zwyczajnie zaplanowane, wyreżyserowane. Dzisiaj w programie o słynnym rosyjskim polityku Władimirze Żyrinowskim, który zapowiadał trzecią wojnę światową, która miała być uprzedzona taką eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i potem w wyniku tego wszystkiego miało nastąpić przesiedlenie Żydów na teren Ukrainy. Czy jest to możliwe? Czy naprawdę to wszystko już zostało gdzieś tam wymyślone i zaprojektowane? Dzisiaj właśnie o tym z Agnieszką Piwar, autorką artykułu Żyrinowski o Izraelu w 2024 roku użyje broni nuklearnej. Także zapraszam Państwa do słuchania. Zapraszam Państwa również na Facebook, na stronę Agnieszki Piwar. To jest publicystka i dziennikarka z Polski. Bardzo aktywna. Zapraszam do czytania jej artykułów. Dzisiaj po raz drugi będzie moim gościem w programie. A ja już witam Panią Agnieszkę Piwar.
Jestem. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Pani Agnieszko, w zapowiedziach powiedziałam już, że mamy jedną wojnę na Ukrainie. Mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, włącza się do tego konfliktu Iran. No i na pewno wszyscy zastanawiamy się, do czego to zmierza. W internecie, w sieci powtarzają się wywiady, których udzielał kiedyś taki kontrowersyjny polityk rosyjski, Żyrinowski. Pani o nim napisała artykuł, sięgnęła właśnie po te jego wypowiedzi, które jakby mogą sugerować, że pewne rzeczy albo zostały zaplanowane, albo on zupełnie magicznie przewidział, że będzie trzecia wojna światowa, eksodus Żydów, którzy mieliby się przemieścić na Ukrainę. No więc jak to naprawdę jest?
Tak, no tutaj przede wszystkim Władimir Żyrinowski to był analityk świetny, więc on tutaj żadną wróżką nie był i rzeczywiście on przepowiedział, ale na podstawie po prostu analitycznego umysłu do pewnych rzeczy doszedł, no a także na podstawie obserwacji świata żydowskiego. On sam był synem Żyda, ale podkreślam, choć ojca miał Żyda, to Żydem nie był, bo miał matkę stuprocentową Rosjankę. No i taka właśnie ciekawa historia z nim związana, że właśnie przepowiedział 20 lat temu, co się stanie obecnie na Bliskim Wschodzie. On przepowiedział, że za 20 lat nastąpi eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego i potem jak włączy się Iran do tego, to wybuchnie trzecia wojna światowa i Izrael użyje broni nuklearnej. No i te przepowiednie są owszem szokujące, ale bardzo dużo zaczęło się sprawdzać z tego, co on powiedział. I rzeczywiście te jego wywiady, bo tych wywiadów jest cała seria, one zostały w ostatnich miesiącach odświeżone. W poprzednich wywiadach Władimir Żyrinowski przepowiedział także, analizował sytuację i zapowiedział, że wybuchnie wojna na Ukrainie i to się sprawdziło. Mało tego, on też powiedział, że wybuchnie wojna w Górskim Karabachu i również to miało miejsce w ostatnich latach. W końcu wreszcie przepowiedział, taki wywiad jest z 2004 roku, że za 20 lat wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie i właśnie będzie ta wojna poprzedzona eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I ten konflikt mamy już od 6 miesięcy. Od kilku miesięcy i właśnie wtedy, kiedy ten konflikt się rozpoczął, to te wywiady jego zyskały, można powiedzieć, drugie życie. Zaczęły być przekazywane w internecie, no bo wygląda na to, że to wszystko zaczęło się sprawdzać.
Także zostały te wywiady odświeżone. On mówi, tak jak pani już wspomniała, że po włączeniu się w konflikt Iranu wojna będzie straszna, tak? Żydzi użyją broni nuklearnej, ale ostatecznie przegrają wojnę i nastąpi ich eksodus do Rosji. I tutaj Żyrinowski sugerował, by jednak poszukali sobie ziemi na nowe państwo właśnie na Ukrainie. Dużo wcześniej słyszeliśmy o tym, że coś takiego może nastąpić, jakieś takie teorie spiskowe, wie pani. I dochodzimy do takiego momentu, kiedy jest jakaś postać, jest jakiś właśnie Żyrinowski, który już to mówił 20 lat temu.
Tak, nawet tutaj kiedyś popełniłam taki artykuł pod tytułem Nowa Jerozolima z skrywanym celem wojny na Ukrainie, bo rzeczywiście wiele na to wskazuje, że to, co się dzieje na Ukrainie, to takie celowe działanie mające na celu oczyszczenie ze Słowian tych terenów. To tam, gdzie się toczy teraz wojna na Ukrainie, to są tereny dawnego państwa chazarskiego. Wielu Żydów, którzy byli w Związku Radzieckim, którzy później za pośrednictwem operacji Most znaleźli się w Izraelu, zasiedlili ten Izrael, wielu z tych Żydów ma pochodzenie chazarskie właśnie, czyli tutaj z tych terenów, no dlatego, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że to nie jest żaden wymysł, tylko rzeczywiście może coś być na rzeczy. Tutaj właśnie chciałabym, ale to jest uważam, że takie wręcz kluczowe, chciałabym przytoczyć fragment bardzo ważnej wypowiedzi, jaką użył Mozgowoj, to był sierżant Aleksiej Mozgowoj. On dowodził oddziałami Prizrak Widmo podczas walk na wschodniej Ukrainie. On w konflikt zaangażował się w 2014 roku, tuż po odpaleniu Euromajdanu, walczył po stronie Donbasu przeciwko Ukrainie. Z czasem zaczął pojmować, że został wciągnięty w czyjąś grę. Mozgowoj doszedł do takich wniosków także dzięki temu, że w trakcie walk nawiązał kontakt ze stroną przeciwną. On za sprawą rozmów z wrogami, czyli tutaj się skontaktował z stroną ukraińską. Dzięki wnikliwym obserwacjom i czynnemu udziałowi wojny wypracował sobie taki pogląd na ten konflikt. On zrozumiał, że między nimi, Rosjanami i Ukraińcami, jest jakaś trzecia siła, która tym wszystkim steruje. I swoje przemyślenia zapisał w dziennikach. I ja tu przytoczę fragment, bardzo kluczowy fragment. Zostaliśmy zapędzeni do koloseum i powoli jesteśmy niszczeni. To jest wykorzystywanie ludności. Żeby ludzie się w coś zaangażowali, trzeba coś stworzyć, coś zorganizować. Najlepszą opcją pozbycia się wymagających ludzi jest po prostu zawiezienie ich do koloseum, w którym teraz się znajdujemy. Stwórz dwie przeciwne strony i pozwól im się powoli zniszczyć. Ty i ja jesteśmy, nazywamy się gojami. Ty i ja jesteśmy zmuszeni walczyć ze sobą i zabijać się nawzajem. Niczym gladiatorzy zostaliśmy wepchnięci na arenę nienawiści, otoczeni wysokim i mocnym płotem kanałów telewizyjnych i radiowych. Dostojni goście, kaganowie hazarscy i ich świta obserwują naszą bitwę na śmierć i życie z mównicy. Kiedy się pozabijamy, oni po prostu oczyszczą arenę gladiatorów z naszych ciał, ustawią na niej scenę i będą świętować odrodzenie kaganatu hazarskiego pieśniami i tańcami. Sierżant Mozgowoj zginął w zamachu w 2015 roku. On już wiele lat temu wspomniał o tym, kiedy zaczął się ten konflikt, bo to ten konflikt tak naprawdę trwał od 2014 roku. Czyli tuż po odpaleniu tego Euromajdanu to się zaczęło i on już wtedy widział, że jest po prostu w tym wszystkim trzecia siła i że celowo napuszczono Rosjan i Ukraińców na siebie, żeby siebie po prostu wzajemnie zabijali.
No właśnie, ale więc co to jest ta trzecia siła?
No on tu wskazuje właśnie na to, że skoro my jesteśmy tylko gojami, my się nazywamy gojami, no to z tego można wywnioskować, że trzecia siła, no to jest ta właśnie siła żydowska, która gojów traktuje tutaj w tym kontekście, chciałabym nawet przytoczyć, bo ta cywilizacja opiera się na Talmudzie, prawda? I tutaj taki fragment chciałam przytoczyć. Publikacji przedwojennej, to było wydane w Warszawie w 1918 roku, to jest Etyka Talmudu, Prawo Żydowskie o gojach. I tutaj mamy na przykład taki fragment, Żyd może zabić goja bezkarnie, a goj Żyda nie może. Jeśli goj zabił goja lub Żyda, to odpowiada. Jeśli Żyd zabił goja, to nie odpowiada. No tutaj mamy też taki przykład chociażby tego, co się dzieje w Palestynie. Oni kompletnie właśnie czują się bezkarni z tym, że zabijają Palestyńczyków. Mało tego, jak była taka sytuacja, że ostatnio tych wolontariuszy zabili, to również oni jakby kompletnie się czują z tym bezkarni, że nie było ani żadnych przeprosin, nie było jakiegoś wyrażania bólu z tego powodu. Wręcz było, jeśli chodzi o stanowisko ambasadora Izraela w Polsce, to było wręcz jeszcze oburzanie się na Polaków, że są antysemitami. Taka była reakcja. No więc skoro tutaj pan sierżant Mozgowoj, Aleksiej Mozgowoj wskazywał na to, że my jesteśmy, czyli Rosjanie i Ukraińcy, my jesteśmy tylko gojami w tym, no to już z tego się nasuwa wniosek. Kto to jest ta trzecia siła?
Według tego, co Mozgowoj mówił, to jakby można wnioskować, że jest to zaplanowana wojna między gojami po to, żeby się wymordowali, a potem, żeby właśnie na tamtym terenie mogli znaleźć się Żydzi?
Tak z tego wynika. Tutaj również Żyrinowski też on przestrzegał przed tym, on ostrzegał, że jak dojdzie do tej eskalacji na Bliskim Wschodzie, to nastąpi eksodus, tutaj mówił, wskazywał do Rosji, no i sugerował, żeby jednak sobie znaleźli ziemię na Ukrainie. No i on przed Żydami przestrzegał, mówił wyraźnie, że odpowiadają za rewolucję, że odpowiadają za wojny światowe, które wywołali żydowscy banksterzy, że odpowiadają za międzynarodówkę komunistyczną. Więc on generalnie dobrze to środowisko przede wszystkim znał. On mówił, że wszystko zostało zaplanowane, przygotowane. Jeśli chodzi o tę właśnie sytuację związaną teraz z tym Bliskim Wschodem i ewentualnym tym planowanym eksodusem do Rosji, że zostało już to zorganizowane wcześniej, że pod wpływem tutaj tych działań zostali podkupieni, urobieni politycy, podmieniali przepisy prawne, aby odpowiednio osłabić, przygotować Rosję na przesiedlenie Żydów, którzy masowo wyemigrują do Izraela. Bo on tu przede wszystkim na początku ostrzegał, że Żydzi będą wracać do Rosji. Ale właśnie też wskazał, no, żeby sobie znaleźć ewentualnie ziemię na Ukrainie. I właśnie pytanie teraz, czy to właśnie, co się dzieje na Ukrainie, nie jest właśnie po to, żeby ci Żydzi tam sobie mogli właśnie zasiedlić te ziemię.
Ja tutaj chcę podkreślić, że te wywiady można znaleźć w sieci. Tak, tak jak już wcześniej pani powiedziała, one teraz jakby przeżywają renesans. Żyrinowski jest postacią bardzo kontrowersyjną. Był znany z ciętego języka, z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi i trzeba zaznaczyć, że Władimir Żyrinowski w swoich publicznych wypowiedziach obwiniał Żydów o zło całego świata. Tego świata. Tak jak pani powiedziała, wyliczał, że międzynarodówka komunistyczna, rewolucje, Unia Europejska, NATO, to są wszystko ich pomysły, ich sprawka, podobnie jak wojny światowe, które rozpętali żydowscy bankierzy. Ten Rosjanin zauważył, że no jakby Żydzi wszędzie stwarzają rewolucyjną sytuację, a potem próbują na tą trudną sytuację stwarzać odskocznie odpowiedź i ratować jakby białą cywilizację. Ja parafrazuję to, co mówił Żyrinowski. Państwo możecie sobie sami to sprawdzić, bo być może jest to w tym momencie bardzo kontrowersyjne, tak? Jeszcze chcę panią zapytać, czy pani się nie boi takie artykuły w ogóle w mediach społecznościowych zamieszczać, bo one są kontrowersyjne i zawsze można powiedzieć, że pani gdzieś ma jakąś taką niechęć do Żydów.
Nie obawiam się kompletnie zarzutów. Powiem pani, że właściwie od lat jestem dziennikarką, która publikuje bardzo niepoprawne politycznie treści. Miałam z tego powodu już wiele nieprzyjemności, trudności, problemów, ale No nie po to zostałam dziennikarką, żeby się obawiać, prawda, tego, że ktoś mi będzie robił jakieś nieprzyjemności. Zresztą od początku tego konfliktu, który się dzieje w Strefie Gazy, bardzo wyraźnie stoję po stronie Palestyńczyków, piszę wiele artykułów w ich obronie i no już mi się tam zdarzyło, że parę razy ktoś mi napisał jakieś wiadomości w Messengerze odgrażające się, że tak powiem, ale nie, naprawdę, to nie po to zostałam dziennikarką, żeby się obawiać, prawda.
No, cieszę się, że jest właśnie... pani odważna, Pani Agnieszko, może to jest coś charakterystycznego właśnie dla kobiet, które noszą to imię, bo Agnieszka po jednej stronie i po drugiej stronie. Także ja na swój sposób jestem wdzięczna, że są tacy ludzie, którzy nie boją się pisać, którzy wiedzą, po co jest zawód dziennikarza. No więc, pani Agnieszko, wracamy do tego Żyrinowskiego, który był bardzo kontrowersyjny, który twierdził, że Żydzi mają swoje lobby w USA, generują wszelkie światowe konflikty, aby od siebie jakby odsunąć zagrożenia. I on przytaczał różne sytuacje już z historii, prawda? Z historii, z wydarzeń, które znamy. To, co mówił w kontekście tego, co dzisiaj obserwujemy, no jest na swój sposób szokujące. Czy może być tak, że...
Tak, ale też właśnie wizjonerskie, jak się przekonujemy, bo to oglądam ten wywiad, patrzę, rok 2004, a on mówi, za 20 lat będzie eskalacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego i powiedział, do 2024 roku wybuchnie na Bliskim Wschodzie wojna, włączy się Iran. No to wszystko teraz oglądamy, prawda? Więc no wizjonerem był, co tu wiele mówić, a wspomniała pani o UEFA i chciałam też przy okazji powiedzieć, że w tym wywiadzie, jak Władimir Żyrinowski mówił, że no jak już ten Izrael nie wytrzyma tego naporu, bo to jednak jest otoczone tymi krajami arabskimi, światem muzułmańskim i Izrael padnie. On nawet wspominał, że mimo iż Izrael użyje broni nuklearnej, Izrael przegra ten konflikt. No i tutaj właśnie, że ci Żydzi będą się chcieli przenieść do Rosji. No i dziennikarz zapytał Żyrinowskiego, a dlaczego nie do Ameryki? Przecież mają tam silne lobby. I tu ciekawostka, myślę, że państwa słuchaczy może go zainteresować, powiedział na to Żyrinowski, że Ameryka nie ma przyszłości i że ten kraj czeka bardzo niestabilna sytuacja i że jest szykowany także na konfrontację z islamem. No i tutaj Żydzi z Ameryki również są szykowani na przyjazd do Rosji. To są słowa Żyrinowskiego, więc tutaj jako ciekawostkę chciałam też dodać. Właśnie w tym wywiadzie z 2004 roku on to mówił. I teraz proszę mi przypomnieć, o co pani pytała, bo...
To znaczy, wie pani, ja po prostu sobie tak komentuję na żywo to, co pani mówi, bo ja przeczytawszy ten pani artykuł i w ogóle po zapoznaniu się z postacią tego Żyrinowskiego, jego wypowiedzi, to byłam zszokowana, zadziwiona. Ja tutaj na antenie różne rzeczy, wie pani, mówię i czasem zastanawiam się, jak to formułować, jak to przekazywać słuchaczom, bo zawsze można być posądzonym albo o to, że jest się nieprzychylnie nastawionym do Żydów, albo że jakieś teorie spiskowe tutaj chce przedstawiać, czy może siać jakiś zamęt, czy straszyć, tak? Ale naprawdę zastanawiamy się, do czego to wszystko prowadzi, bo tak, tam na Ukrainie ludzie giną, mają być Polacy wciągnięci do wojny, tutaj mamy nasilający się konflikt i ta przepowiednia, wie pani, że Izrael ma użyć broni nuklearnej przeciwko Palestyńczykom, naprawdę może niepokoić, może, ja nawet się zastanawiam, czy to się sprawdzi, bo ja bym nie chciała, żeby do takiej eskalacji tego konfliktu doszło.
Oczywiście, nikt by nie chciał. To będzie niewyobrażalna tragedia. Tam już jest tragedia, a użycie tego, no to będzie katastrofa. I wie pani co? Ja tutaj tak próbowałam nawet rozmyślać na tym, jak to jest, no bo to, co oni robią w Palestynie, Palestyńczykom ze Strefy Gazy, tam oni nie mają w tym interesu nawet, można powiedzieć, bo przecież to powoduje jeszcze większy gniew ich sąsiadów, tego świata arabskiego, gniew Iranu, który jest potężnym państwem. Mało tego, to powoduje, że naprawdę na świecie wzrosły bardzo mocne antyizraelskie nastroje, że ludzie naprawdę, no tego może tak w mediach nie widać, przynajmniej nie wiem, w Polsce czy może w Stanach Zjednoczonych też nie, bo wiadomo tutaj Izrael ma swoje lobby, ale i w mediach społecznościowych przede wszystkim to widać. Wie pani, jak ten Iran w nocy z sobotę na niedzielę wypuścił te drony w mediach społecznościowych wśród Polaków, że na przykład, nie wiem, wklejali flagę Iranu na znak solidarności z Iranem. Więc to już jest do tego stopnia ta nienawiść do Izraela w ludziach. Po prostu ludzie zobaczyli, jaki to jest zbrodniczy kraj. I zastanawiałam się, jaki z tym mają żyć interes. No bo przecież oni, jak Żyrinowski wskazał, oni przegrają. Oni przegrają i będą musieli uciekać. I uciekną właśnie na tereny dawnego Związku Radzieckiego, skąd ta operacja MOT była tą operacją, która ich wyciągała stamtąd i przyrzucała do Izraela. No i teraz będzie odwrót tej operacji, prawda?
Tak.
I myślę, że taką odpowiedzią jest na to, ja to znalazłam w książce, taką książkę czytam, Tajemna wojna, judeo-masoński plan podboju świata. Książkę wydało niedawno wydawnictwo Trzydom z Częstochowy. Chcę tutaj przy okazji wspomnieć, że to wydawnictwo niedawno był nalot ABW i tam rekwirowali książki tak zwane antysemickie. No i autorem książki jest polski hrabia Emanuel Małyński, który żył w latach 1875-1938 i dzięki temu, że ten hrabia Małyński odziedziczył pokaźny majątek, mógł jeździć po całym świecie i być całkowicie niezależny. I hrabia ten przebywał w wielu państwach, poznał mnóstwo wpływowych osób na świecie i posiadał wybitnie analityczny umysł, dzięki czemu rozeznał światowe spiski i przewidział ich konsekwencje, wyprzedzając tym samym swoją epokę. Odkrył on trzecie dno historyczne i to zdemaskował. Oczywiście nie zyskał uznania w swoich czasach, gdyż jak wiadomo, kto prawdę mówi, ten niepokój szczyna. Ja się o tym autorze się dopiero niedawno dowiedziałam, bo ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. I taka byłam zaskoczona, że taką fantastyczną książkę napisał. W ogóle tam wcześniej tego nie wiedziałam. Ona była wcześniej wydana za granicą, ale w Polsce została niedawno wydana. I on tam opisał właśnie w tych swoich notatkach, że te judeo-masońskie kręgi no, odpaliły rewolucję we Francji, odpaliły rewolucję w Rosji, żeby zniszczyć chrześcijańskiego cara, wywołały pierwszą wojnę światową, wszelkie kryzysy. On to pisał, no zmarł w 1938 roku, więc jeszcze nie doszedł do II wojny światowej. No i on po kolei tam opisywał, co robiły te judeo-masońskie kręgi. Po kolei. I teraz pytanie. Bo rewolucja przecież, jak wiemy, pożera własne dzieci. Więc tak, no niekoniecznie jest to jakimś, nie wiem, interesie wielkim, skoro pożera własne dzieci. I tutaj bardzo na ciekawą rzecz zwrócił właśnie uwagę ten hrabia Małyński. Bo celem tych judeo-masońskich kręgów jest walka z chrześcijaństwem. A czym jest chrześcijaństwo? Na czym się opiera? Na miłości. Chrystus umarł na krzyżu, kierując się bezinteresowną miłością. I teraz, to co robią ci ludzie, realizujący ten judeo-masoński plan podboju świata, robią coś wprost przeciwnego. Kierują się bezinteresowną nienawiścią. I to jest ich motorem działania. Motor napędowy działania dla nich to jest bezinteresowna nienawiść. I przecież dokładnie to robią teraz z Palestyńczykom w Strefie Gazy. To jest bezinteresowna nienawiść do tych ludzi. Izrael jest otoczony wrogimi państwami muzułmańskimi, więc Izrael zostanie zmieciony za to, co robi. Mhm. To jest nieuniknione. I zatem oni nie mają w tym interesu, żeby zabijać tych Palestyńczyków. A jednak to robią, ponieważ właśnie kierują się bezinteresowną nienawiścią. Tak mi przyszło do głowy, że właśnie to robią z tego powodu, jak czytałam tę książkę Tajemna wojna, masoński plan podboju świata i właśnie ten hrabia Małyński wskazał, że to jest ich główny cel, ta bezinteresowna nienawiść. I to jest straszne.
To jest straszne, bo cały świat na to patrzy i jakby reakcja jest, ale słaba. Wie pani, słaba jest ta reakcja.
Jest
nie można jakby
słaba.
Zapobiec
no, wie pani,
tej zbrodni, która tam się odbywa.
RPA, kraj, Republika Południowej Afryki, zaskarżyła Izrael parę miesięcy temu do Trybunału w Hadze, I nawet była taka sytuacja, że Trybunał w Hadze przyznał rację RPA i rzeczywiście tutaj orzekł, że Izrael dokonuje zbrodni. I co z tego? Nawet jakieś tam, tak, postanowienie wydane zostało i Izrael nikt sobie z tego nie robi. No i dalej morduje.
No tak, tylko właśnie ciekawe jest to na przykład, że my obserwujemy wojnę między Rosją a Ukrainą już od jakiegoś czasu i jeżeli cokolwiek Putin robił, tak, ja go nie bronię w tej chwili, ja to podkreślam, tylko że widzę pewne takie podwójne standardy, bo tak, gdyby Putin zaatakował sobie konwój, wie pani, humanitarny, już byłyby sankcje z COVID, media by piszczały, mowa by o tym była, żeby było targanie do wszelkich trybunałów, prawda, przed trybunały, przed sądy i tak dalej. Tu mamy Izrael, który dokonał zbrodni na wolontariuszach, no, przeprosin nie ma, jest jakby naśmiewanie się z tego, jest jeszcze oskarżanie ofiar, co jest bardzo charakterystyczne właśnie dla nich. Także o co tu chodzi?
Są podwójne standardy, oczywiście. Prosta sprawa, prosta sytuacja. Według polskich mediów wleciała do Polski na chwilę rakieta rosyjska, tam niedawno. I od razu ambasadora Rosji na dywanik, od razu sztucie to. A tu zabito polskiego wolontariusza i zupełnie inna sytuacja. Pierwszy komunikat Andrzeja Dudy, prezydenta Polski na ten temat, to było, że doszło do tragedii, ale nawet nie zająknął się. Kto zabił tych ludzi? Nie powiedział, że oni zginęli z rąk izraelskich sił wojskowych. Mhm.
Czy pani nawiązuje do tego faktu, kiedy to spadła rakieta i na początku myślano, że to jest ze strony rosyjskiej, potem okazało się, że to są...
A nie, bo to była rakieta ta w Przewodowie, co zginęły dwie osoby i tak, i to była, okazało się, rakieta ukraińska.
Tak.
No i też tutaj była taka sytuacja, bo na początku trąbiono w mediach, że to rosyjska i wszystko na Rosję, a potem się okazało, że ukraińska. No ona zabiła dwóch ludzi z tego, co pamiętam, w tym Przewodowie. I nie było jakby żadnych konsekwencji wobec Ukrainy w związku z tym. A ja wspomniałam o tej rakiecie, co była parę tygodni temu. Tak podawały polskie media i tam, nie wiem, minister tam obrony narodowej w Polsce. Były takie komunikaty oficjalne. No ile w tym prawdy, to nie wiem, ale były przynajmniej takie komunikaty, że jakaś rosyjska rakieta na chwilę wleciała i wyleciała. Ona tak jakby wpadła i zrobiła okrążenie i wyleciała gdzieś tam. Tak. I już z tego powodu wzywano właśnie ambasadora Rosji na dywanik, bo on tam ciągle jest wzywany, tak jakby podwójne standardy mamy, prawda?
Prawda, to jest, no,
więc
to jest szokujące.
To wyraźnie widać. A jeśli chodzi o tą właśnie rakietę w Przewodowie, no to pani właśnie o tym przypomniała, no to taka właśnie była sytuacja, że najpierw myśleli, podawały komunikaty, że to rosyjska, no więc afera. Okazało się, że ukraińska, no i sprawę zamieciono pod dywan. Te podwójne standardy są.
Pani Agnieszko, ale wróćmy do tego Władimira Żyrinowskiego, bo on jeszcze też miał pewne porady dla Rosjan, prawda? Bo mówił na przykład, że część Rosjan zginie za nic, że Rosjanie powinni się zjednoczyć, ale nie czekać tutaj na jakieś wsparcie, tylko sami powinni zabiegać o to, żeby jakby urosnąć w siłę.
Tak, dokładnie. Tutaj Żyrinowski wskazał, że szanse na przetrwanie Rosji dopatrywał w tym, żeby to sami Rosjanie podnieśli swój kraj, ogłosili jego potęgę, żeby kraj oparli na rosyjskiej gospodarce i na prawosławiu. Tutaj właśnie taka ciekawostka. On mówił, nawet tutaj zacytuję, bo on też wskazywał, przestrzegając przed tym eksodusem Żydów do Rosji, mówił, że jest na to jakieś rozwiązanie, można to zmienić tylko siłą, ale i tutaj cytat, on mówił, nie możemy zaatakować Izraela, jednak można to zrobić w ten sposób, aby Rosja przestała słabnąć, żeby stała się silniejsza, ale nie dzięki Żydom, zaproponował. I tutaj właśnie on takie propozycje miał do Rosjan. Tak, no i właśnie wtedy tutaj dodał, że oni, czyli Żydzi, mogą sobie poszukać ojczyznę na przykład na Ukrainie. No i tutaj widzimy, że rzeczywiście może do tego dojść. Tutaj jeszcze chcę nawiązać do takiego artykułu, który napisałam niedawno, jak się zaczęła w ogóle ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, czyli ten październik, kiedy tutaj Hamas uderzył i w ramach odwetu była później odwet trwający już od pół roku, prawda? No więc ja tutaj zwróciłam uwagę na to, taki artykuł, to jest tytuł, co łączy Hamas z niebiańską Jerozolimą i Ukropolin. Wtedy wiedziałam, że coś tu jest grubymi nićmi szyte, bo mamy Gazę, która jest od wielu lat odcięta od świata. To jest po prostu jedno wielkie getto. I teraz tak, jakiś tam Hamas w Gazie odciętym od świata, do którego nie można dostać się w żaden sposób przez te wszystkie lata, nagle przechytrza najpotężniejszą bezpiekę, bo przecież Mossad i Izrael izraelskie służby są potężne, są sprytne, są silne i nagle taki Hamas przechytrza. Już nie mówiąc o tym, że egipskie służby ostrzegały Mossad. Mossad i w ogóle Izrael ostrzegano, że jest szykowany atak i Izrael to zignorował. No dlatego ja mam tutaj takie podejrzenia, że Hamas mocno został przesiąknięty przez stronę izraelską, a nawet mówi się, że Hamas stworzył Izrael wcześniej. Ten atak Hamasu myślę, że był zrobiony po to, żeby tak naprawdę dać Izraelowi pretekst do takiego odwetu. Ja nawet zadawałam pytanie, pamiętam, ambasadorowi Palestyny, nie? Czy tutaj nie ma refleksji wśród Palestyńczyków, że po ataku Hamasu tak naprawdę jest tylko gorzej. Czy nie ma refleksji właśnie, no bo wiadomo było, że nastąpi odwet i ten odwet będzie o wiele brutalniejszy i krwawszy. No to pamiętam, że ambasador Palestyny tak bardzo dyplomatycznie na to odpowiedział, właściwie nie odpowiadając, tylko tam zgrabnie wyszedł z sytuacji, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy i to wygląda też jakby to była taka, no pod fałszywą flagą operacja, prawda? Więc to tak chciałam przy okazji wspomnieć. I ja tutaj właśnie w tym artykule, którym właśnie mówię o tym, że tutaj te działania mają coś wspólnego właśnie, że to jest jakby jedna wielka operacja i jest to wspólne z tym, co się dzieje na wojnie na Ukrainie, bo tutaj przytoczyłam też taką historię, że kilka miesięcy wcześniej, zanim to się stało, były szef NATO promował w europejskich stolicach dokument dotyczący przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i wyjaśnił przy tym, że jego założeniem jest przekształcenie Ukrainy, i to jest cytat, we wschodnio-izraelski Izrael. I oficjalnie chodzi o zapewnienie powojennej Ukrainie możliwości samoobrony za wszelką cenę. Wśród państw gwarantów mają być Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Włochy, Niemcy, Francja, Australia, Turcja, kraje skandynawskie i kraje bałtyckie oraz Europy Środkowo-Wschodniej. No i to też myślę, że to nie jest przypadek, że tutaj właśnie były szef NATO promował w europejskich stolicach taki dokument, że właśnie Ukraina ma zostać wschodnioeuropejskim Izraelem. Znaczy on tak właśnie tutaj to komentował. Więc to wszystko nie jest przypadek. Myślę, że to jest po prostu szeroko zorganizowana akcja.
To jest ciekawe, co pani powiedziała, bo o tym, jak to z tym Hamasem było i z tym atakiem na Izrael, wie pani, to i my tutaj się zastanawialiśmy, czy jest możliwe, żeby Mossad wyprowadzić w pole. To są takie rzeczy, które właśnie otwierają jakby oczy i też powodują, że zastanawiamy się nad tym, hej, jak to jest możliwe? Jak do tego doszło, tak?
No
jakieś
właśnie
dokumenty podpisywane, także dzisiaj my się na antenie zastanawiamy z panią Agnieszką Piwar nad tym i powracamy do wywiadów, do wypowiedzi bardzo takiego kontrowersyjnego polityka rosyjskiego o korzeniach żydowskich, Władimira Żyrinowskiego, który właśnie jakby sugerował, że no jednak ten cały konflikt i tutaj na Ukrainie i ten na Bliskim Wschodzie jest jakby ze sobą połączony. Ten rosyjski polityk również przepowiedział, co będzie się działo w Europie i Ameryce. On powiedział, że masowo ruszą właśnie tutaj Azjaci. Zapowiedział też, że Zachód ma upaść.
No. Tak, dokładnie. A jeszcze tak bardzo też ciekawe było na to, co on zwrócił uwagę, że celowo na Zachodzie straszy się ekstremizmem islamskim. Uważał, że to jest sprawka Żydów oczywiście. I co ciekawe, no on to mówił w 2004 roku, więc 20 lat temu, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy z tym ekstremizmem islamskim, że to może być sprawka Żydów, no bo spójrzmy na tak zwane państwo islamskie, czyli ISIS. ISIS został w znacznym stopniu rozgromiony przez irańskie jednostki i libański Hezbollah, ale ISIS, czyli tak zwane państwo islamskie, działało na terenie Syrii i Iraku, czyli krajów, gdzie mieszkają muzułmanie. I teraz uwaga, ale nigdy ISIS nie zaatakował Izraela. Atakuje muzułmańskie kraje. Ostatnio zaatakował ISIS Rosję, no bo w ogóle już tam ISIS wiele lat temu ogłosiło wojnę przeciwko Rosji, no bo Rosja na prośbę Bashara al-Assada, prezydenta Syrii, wysłała tam wojska do Syrii. Rosyjskie wojska pomagały syryjskiej armii walczyć z ISIS. Nie, osobiście ambasador z Syrii udzielał wywiadu, w którym mówił, że kilka lat temu poprzedni ambasador, bo ja tam z kilkoma robiłam wywiad, to kilka lat temu poprzedni, w 2015 roku mówił mi, że ISIS zostało stworzone przez Stany Zjednoczone po to, żeby realizować swoje interesy na Bliskim Wschodzie, a obecny ambasador Syrii mi z kolei mówił, że Amerykanie no, okupują część terytorium Syrii, trzymają tam swoje bazy i Amerykanie twierdzą oficjalnie, że oni tam po to są, żeby walczyć z ISIS. Tylko jak to ambasador słusznie zauważył, że gdyby Amerykanie chcieli, no to w 2-3 dni pokonaliby ISIS. Przecież Amerykanie mają potężną armię. Dlaczego tam są? Bo potrzebują pretekstu. Okupują takie tereny Syrii, gdzie jest ropa naftowa i po prostu tą ropę biorą. No i to samo w Iraku. Było ISIS, które ten kraj celowo rozwalało, ale no przecież Irak to jest kraj, gdzie mieszkają muzułmanie, więc no to jest właśnie dziwne, że jest sobie taki twór, ISIS, no terrorystyczny i islamistyczny, ale walczy w krajach, gdzie mieszkają muzułmanie, a nigdy nie zaatakował Izraela. I to jest zastanawiające. No i to rzeczywiście jakby połączyć z tym, co w 2004 roku mówił Żyrinowski, że również żydowską sprawką jest jakby straszenie tego świata zachodniego tym ekstremizmem islamskim, że to również sprawka Żydów, no to rzeczywiście nabiera nowego kontekstu ta cała sytuacja.
I na pewno pozostawi nas w zadumie. Ja tylko powiem na zakończenie naszej rozmowy, przypomnę, że pani Agnieszka Piwar jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, Facebooku. Pani kończy ten swój artykuł takim podsumowaniem, że ta perspektywa, którą roztaczał Żyrinowski, to coś takiego, że po prostu Polin nie będzie tylko nad Wisłą?
O tym, że Polin to już są moje słowa, bo ja jakby tu komentuję słowa Żyrinowskiego w tym podsumowaniu. Tak, że to nie będzie tylko Polin, że to będzie także oczyszczona ze wspomnian skutek wojny południowo-wschodnia Ukraina, czyli tereny dawnego kaganatu hazarskiego i to będzie także Rosja i wszystko zostało zaplanowane i że Polacy, Ukraińcy głównie się dają rozgrywać i to są moje słowa, nie Żyrinowskiego, ale tutaj o Żyrinowskim wypowiedział się Słucki, obecny lider tej liberalno-demokratycznej partii Rosji, której wcześniej szefem był właśnie Żyrinowski i on tutaj obecnie jest szefem też Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej, ten Słucki i on powiedział, że Władimir Żyrinowski miał głęboką wiedzę na temat procesów geopolitycznych i niuansów polityki bliskowschodniej, dlatego spełnia się przypowiednia jego poprzednika o początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. To taka właśnie ciekawostka, że właśnie dlaczego Żyrinowski no po prostu przewidział to, nie? Że to nie była żadna wróżba, tylko po prostu miał na ten temat wiedzę.
Będziemy to obserwować, pani Agnieszko. Bardzo dziękuję za wizytę na antenie. Dziękuję za pani punkt widzenia, jeśli mogę tak powiedzieć. Fajnie, że takie ciekawe tematy pani porusza. Porozmawiałyśmy sobie, czy to wszystko jest zaplanowane, czy nie. Ja myślę, że to na swój sposób jest odgórnie planowane i projektowane już od dawna.
A czy mam jeszcze chwileczkę, żeby przeczytać fragment listu Alberta Pajka do Mazziniego, czy już nie zdążę?
Mamy.
To już tak bardzo, bardzo go streszczę na portalu wolnemedia.net, polecam ten portal. Od razu przechodzę do cytatu. Pierwsza wojna światowa musiała nastąpić, by umożliwić iluminatom obalenie caratu w Rosji i zamienienie tego kraju w twierdzę ateistycznego komunizmu. Do wywołania tej wojny iluminaci posłużyli się agentami, którzy doprowadzili do rozdźwięków między Imperium Brytyjskim a Imperium Niemieckim. Po jej zakończeniu należało zbudować komunizm i wykorzystać go do obalenia wielu innych rządów i do osłabienia religii. Druga wojna światowa miała zostać wywołana dzięki wykorzystaniu opozycji między faszystami a politycznymi syjonistami. Wojna ta miała być prowadzona w taki sposób, by zniszczyć faszyzm, a umożliwić pozycję syjonizmu politycznego tak, żeby umożliwić założenie w Palestynie suwerennego państwa Izrael. Podczas II wojny światowej miała powstać międzynarodówka komunistyczna. Jej siła miała być równa sile całego chrześcijaństwa. Od tego momentu to drugie miało być utrzymywane pod kontrolą, aż do momentu ostatecznego kataklizmu społecznego. Trzecia wojna światowa ma również zostać sprowokowana przez agenturę iluminatów. Ma do niej dojść na tle zatargów między syjonizmem politycznym i przywódcami islamu. Konflikt ma być ukierunkowany tak, by islam, świat arabski, świat muzułmański oraz syjonizm polityczny, w tym państwo Izrael, zniszczyły się nawzajem. W tych okolicznościach pozostałe narody, znów podzielone i zwaśnione, będą zmuszane ze sobą walczyć aż do zupełnego wyczerpania fizycznego, psychicznego, duchowego. Dnia 15 sierpnia 1871 roku Pike oznajmia Mazziniemu, że pod koniec III wojny światowej ci, którzy aspirują do rządzenia światem, wywołają największy kataklizm społeczny wszechczasów. I tu cytat. Podjudzimy nihilistów i ateistów. Wywołamy niesłychany kataklizm społeczny, który dobitnie ukaże wszystkim narodom potworne skutki absolutnego ateizmu, źródła barbarzyństwa i rozlewu krwi. Wówczas we wszystkich częściach świata obywatele zmuszeni bronić się przed światową mniejszością rewolucjonistów niszczących podstawy cywilizacji oraz liczną rzeszą zrażoną do chrześcijaństwa, którego wyznawcy będą rozpaczliwie szukać jakiegoś ideału, nie wiedząc, co powinni otoczyć kultem, otrzymają prawdziwe światło dzięki powszechnemu objawieniu się czystej doktryny Lucyfera, która wreszcie stanie się jawna i ogólnie znana, a to pociągnie za sobą unicestwienie zarówno chrześcijaństwa, jak i ateizmu, które zostaną równocześnie ujarzmione i rozgromione. I to jest fragment listu i tu mamy 1871 rok. Przewidziana pierwsza, druga i trzecia wojna światowa.
No wie pani, że to jest niesłychane.
1871. Pike oznajmia Mazziniemu, pisze do niego list.
I zapowiada pierwszą wojnę,
rewolucję, po kolei opisał
wszystko.
Tak, i ten list, on ujrzał światło dzienne jako eksponat w Brytyjskim Muzeum w Londynie i tam był w tym czasie, kiedy ten list był pokazany, oficer marynarki wojennej, komandor Guy Carr, doradca delegacji amerykańskiej. On tą wystawę obejrzał, a potem streścił list i opublikował go w książce Pionki w grze.
Także jak widzicie Państwo, wszystko jest, że tak powiem, już na wiele, wiele lat do przodu zaprojektowane, przygotowane. Ale może też i dajemy jakąś odpowiedź na to wszystko, dzieląc się tą wiedzą i dzieląc się, że tak powiem, właśnie takimi materiałami jak przed chwileczką.
Tak, ja przede wszystkim uważam, że tragiczne czasy nas czekają. No tu widzimy właśnie choćby ten list. Widzimy, że była zaplanowana pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i trzecia wojna światowa i ta trzecia będzie najgorsza. Widzimy, do czego to zmierza i myślę, że tutaj takim ratunkiem to jest wrócenie do źródeł chrześcijańskich. Myślę, że to jest naprawdę dla nas teraz bardzo ważne, abyśmy szukali tych wzorców, tych autorytetów i w religii. Ja to tak przynajmniej
widzę.
Powracali
do wiary jednak, tak? I do wiary w
powracali, Boga? Powracali do wiary, tak. Mm-hmm. Tak,
bo dlatego, że rządzą nami sataniści, po prostu.
Dokładnie. I to, co wspominał tutaj ten Emanuel Małyński. No on w dwudziestoleciu międzywojennym napisał tą książkę. I jak on powiedział, że ci, którzy właśnie ten judeo-masoński plan podboju świata, oni się kierują bezinteresowną nienawiścią, ponieważ chcą zniszczyć chrześcijaństwo, a chrześcijaństwo jest oparte na tym, co zrobił Chrystus, czyli umarł na krzyżu z bezinteresownej miłości. I myślę, że jedyną reakcją na ich zachowanie może być bezinteresowna miłość.